The following programming is sponsored by Polish American Radio. The views expressed do not necessarily reflect the views of this station, its management, or Beasley Media Group.
The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Witam Państwa serdecznie. Rozpoczynamy nowy tydzień. Dziś jest poniedziałek, 20 dzień listopada, a 324 dzień bieżącego roku. Do końca pozostaje zatem 41 dni. A do wysłuchania dzisiejszej audycji zaprasza Państwa Barbara Ilnicka. Słońce wzeszło o godzinie 6:51, a zajdzie o 16:40, zatem dzień dzisiejszy trwa 9 godzin i 49 minut. Imieniny obchodzą Edyta i Anatol. Do dzisiejszych jubilatów i dzisiejszych solenizantów, jak zawsze, kierujemy wiązankę najpiękniejszych życzeń. A na zewnątrz chłodno, maksymalna w dniu dzisiejszym 48 stopni, odczuwalna jest jednak znacznie niższa, jutro 50 i popołudniowy deszcz, w środę 53, w czwartek 53, później 51. Powiedzenie dnia dzisiejszego. Długoletnia przyjaźń istnieje wtedy, gdy czworo uszu nie ma problemów ze słuchem. Powiedziała to Kamila Kampa.
Wystarczy ja.
komunikat finansowy. Upacnia się złoty w stosunku do dolara. Dziś dolar 3 zł i 99 groszy. Ropa Brent w górę 82,20 dolara. To samo WTI 77,60 centów. Złoto również poszło w górę 1968,35 dolara. A teraz przechodzimy do kalendarium. Rok 1648. Jan II Kazimierz Waza został wybrany na króla Polski Wielkiego Księcia Litewskiego. 1655. Potop szwedzki. Król Jan II Kazimierz Waza wydał uniwersał o Polski, wzywający Polaków do powstania przeciwko Szwedom. 1789. New Jersey jako pierwszy amerykański stan ratyfikował Kartę Praw. 1815. Ogłoszono akt wiecznej neutralności Szwajcarii. Rok 1900. W dworku malarza Włodzimierza Tetmajera w Bronowicach pod Krakowem odbyły się uroczystości weselne poety Lucjana Rydla i Jadwigi Mikołajczykówny, które zainspirowały Stanisława Wyspiańskiego do napisania dramatu Wesele. Rok 1918. Niemcy jako pierwszy kraj uznały niepodległość Polski. 1944. Z powodu zbliżającego się frontu Adolf Hitler opuścił Wilczy Szaniec pod Kętrzynem. 1945. Sojusznicza Rada Kontroli zarządziła wysiedlenie całej ludności niemieckiej ze Śląska. 1945. Rozpoczął pracę Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze. 1962. Kryzys kubański. Wycofano radzieckie rakiety z Kuby, w odpowiedzi na co Stany Zjednoczone zniosły morską blokadę wyspy. 1964. Rozpoczął się proces oskarżony w tzw. aferze mięsnej. 1967. Urodził się 200-milionowy mieszkaniec Stanów Zjednoczonych. 1977. Prezydent Egiptu Anwar as-Sadat jako pierwszy arabski przywódca wygłosił przemówienie w izraelskim Knesecie. 1985. Microsoft zaprezentował system operacyjny Windows 1. Rok 1990. Do Polski został wysłany pierwszy e-mail. Rok 2010. Papież Benedykt XVI powołał 24 nowych kardynałów, w tym arcybiskupa warszawskiego Kazimierza Nycza. 2022. W Katarze rozpoczęły się 22. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej.
Zapraszamy do reklamy.
Unia Kredytowa to więcej niż bank. Służą Polonii, oferując szeroki zakres usług finansowych. Konta oszczędnościowe, czekowe, karty Visa, kredyty hipoteczne, pożyczki personalne. Możesz skorzystać z ich usług online dzięki bankowości internetowej. Dla przedsiębiorców oferują kredyty biznesowe i konta bez opłat. Otwórz konto przez internet na stronie www.naszaunia.com lub odwiedź oddział w Trenton pod adresem 1110 North Olden Avenue, telefon 609-278-9580, 609-278-9580. Przyłącz się do nich już dziś.
Śmierć bliskiej osoby to tragedia życiowa. Jesteśmy pełni żalu i rozpaczy. I wtedy potrzebna nam jest dłoń ludzi, którzy przyjdą z pomocą w przygotowaniu ostatniej posługi zmarłemu, a nam okażą współczucie w tej tragicznej chwili. Takim miejscem jest dom pogrzebowy rodziny Tomaszewskich. Adres 2728 East Allegheny Avenue. Telefon 215-739-6624. 215-739-6624.
Żegnamy reklamy.
Na Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Więcej żłobków, dodatkowy płatny urlop dla młodych rodziców i zerowy podatek od emerytury w wysokości płacy minimalnej to część kolejnych propozycji premiera Mateusza Morawieckiego, który w tym lub przyszłym tygodniu powinien przedstawić skład swojego rządu. Prawo i Sprawiedliwość nie ma w Sejmie większości, więc o poparcie zarówno dla rządu, jak i postulatów premier apelował do polityków Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy. Marek Pęk wciąż ma szansę zostać wicemarszałkiem Senatu, mówi rzecznik Polskiego Stronnictwa Ludowego. Miłosz Motyka dodał, że Izba poprze kandydata PiS, jeżeli ten zweryfikuje swoje dotychczasowe postępowanie.
Wystarczy, że odbędzie się rozmowa z senatorami, że odbędzie się poważna dyskusja pomiędzy Markiem Pękiem a innymi przedstawicielami klubów senackich i to zweryfikuje ten pogląd. Myślę, że Marek Pęk sam już zdaje sobie sprawę z tego, że pójście na totalny konflikt nie ma żadnego sensu i nie tego oczekują od nas Polacy.
Poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk liczy na to, że większość parlamentarna zmieni zdanie i Marek Pęk zostanie wybrany na wicemarszałka.
Liczę ciągle na refleksję w gronie tej parlamentarnej większości, że jednak no nie może być tak, że to ona decyduje o tym, kogo wybierze ze składu Prawa i Sprawiedliwości. To jest absolutnie niedemokratyczne i zerwanie z dotychczasowymi tradycjami.
Politycy Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy zarzucają kandydatowi PiS agresywne wypowiedzi. Marek Pęk porównał senatorów tej partii do rosyjskich agentów, za co został ukarany przez Komisję Etyki. Jacek Majchrowski nie będzie kandydować na kolejną kadencję w wyborach na prezydenta Krakowa. Ogłosił to na konferencji prasowej. Majchrowski był włodarzem miasta przez 5 kadencji. W drugiej turze wyborów w 2018 roku zwyciężył z kandydatką Prawa i Sprawiedliwości Małgorzatą Wasserman, zdobywając niemal 62% głosów. Najbliższe wybory samorządowe odbędą się wiosną. Kolejne mikrozapadliska zostały odkryte w Siemianowicach Śląskich, w okolicach miejsca, gdzie w sobotę powstało zapadlisko o głębokości 40 metrów. Te nowe nie są już tak głębokie. Jak mówi prezes Wyższego Urzędu Górniczego Adam Mirek, zapadliska są wynikiem wydobycia surowców, w tym przypadku węgla.
Zapadliska generalnie powstają w rejonach tak zwanej płytkiej eksploatacji. Się określa, że to do 100 metrów mniej więcej. Te zapadliska powstają w miejscach, w których dochodzi do zjawiska, które nazywa się sufozją, to znaczy wymywaniem przez wodę drobnych cząstek materiału skalnego.
Dziś na miejscu pracują specjaliści z Głównego Instytutu Górnictwa. Rosyjski reżim rozesłał listy gończe za ukraińską piosenkarką Dżamałą. Kreml Oskar artystkę o dyskredytowanie rosyjskiej armii. Represyjne działania wobec kobiety zostały podjęte w październiku, ale dopiero teraz ujawnili je rosyjscy dziennikarze niezależni z portalu Mediazona. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski.
Dżamała, czyli Suzana Dżamaładinowa, pochodzi z tatarskiej rodziny, która po odzyskaniu przez Ukrainę niepodległości wróciła na Krym. W 2016 roku artystka jako reprezentantka Ukrainy wygrała konkurs Eurowizji, śpiewając piosenkę zatytułowaną 1944. Opowiedziała w niej o stalinowskiej deportacji Tatarów krymskich. Od początku rosyjskiej inwazji potępia moskiewski reżim i wspiera walkę Ukraińców o wyzwolenie okupowanych przez agresora regionów Ukrainy. Według portalu Mediazona już w październiku rosyjski sąd aresztował ją zaocznie, a MSW wysłało za nią list gończy. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
W czwartek rozpocznie się blokada polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Medyce na Podkarpaciu. Komitet Obrony Przewoźników i Pracodawców Transportu już wcześniej zapowiadał rozszerzenie protestu. Dziś podano szczegóły, mówi Tomasz Borkowski z komitetu.
Zaczynamy w porozumieniu z rolnikami w czwartek o godzinie 10. Oni zgłosili protest, pomogą nas. Także mamy nadzieję, że wywiążą się z tego zobowiązania. Jeszcze mogę przekazać, że jutro od godziny 12 zaczyna się protest słowackich przewoźników na granicy z Ukrainą.
W Medyce na odprawę kierowcy czekają ponad 100 godzin, w Dorohusku i Chrebennem na Lubelszczyźnie nawet 10 dni. Protest trwa od 6 listopada. Protestujący domagają się m.in. wprowadzenia zakazu rejestrowania w Polsce firm transportowych z zagranicznym kapitałem oraz rozwiązania problemów z ukraińskim systemem kolejki elektronicznej. Zakłócenia w ruchu lotniczym we Francji. Powodem jest strajk kontrolerów lotu. Na kilku dużych lotniskach odwołano dziesiątki lotów.
Odwołania, opóźnienia i zmiany w ostatniej chwili w rozkładach lotów. Tego powinni spodziewać się pasażerowie podróżujący dzisiaj do Francji lub przez ten kraj. Na lotnisku Paryż-Orly, drugim największym porcie lotniczym w kraju, obsługującym też loty do Warszawy, odwołano 25% połączeń. Podobnie jest na lotnisku w Tuluzie. W Bordeaux i Marsylii anulowano co piąty lot. Związki zawodowe protestują przeciwko przyjętej niedawno ustawie, która nakłada na pracowników sektora lotniczego obowiązek zgłaszania udziału w strajkach z dwudniowym wyprzedzeniem. Celem rządu jest lepsze przewidywanie skutków protestów. W ostatnich miesiącach we Francji ruch lotniczy był wielokrotnie zakłócany z powodu strajków przeciwko polityce społecznej rządu. Europejskie linie lotnicze zwróciły się do Komisji Europejskiej z prośbą o interwencję w tej sprawie. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio.
Szef Pentagonu z wizytą w Kijowie zapewnił tam o wsparciu Stanów Zjednoczonych dla walczących z Rosją Ukraińców. O szczegółach Paweł Buszko.
O wizycie w ukraińskiej stolicy Lloyd Austin poinformował we wpisie w jednym z serwisów społecznościowych. Opublikował też zdjęcie z kijowskiego dworca kolejowego. Jak napisał, przyjechał, aby spotkać się z ukraińskimi przywódcami i przekazać bardzo ważną wiadomość, że Stany Zjednoczone będą kontynuować pomoc Ukrainie w jej walce o wolność, w walce przeciwko rosyjskiej agresji. Sekretarz obrony USA podkreślił, że pomoc ta przekazywana będzie obecnie i w przyszłości. Ukraińcy są w ostatnich tygodniach zaniepokojeni losem amerykańskiej pomocy wojskowej. Jest to związane z przedłużającym się brakiem zgody i dyskusjami na ten temat w amerykańskim kongresie. W środę odbędzie się kolejne, 17. już spotkanie w formacie Ramstein państw wspierających Ukrainę bronią. Paweł Buszko, Polskie Radio.
Wiadomości tę część przekazała Anna Kowalik-Brąkati. Co najmniej do 13 tysięcy wzrósł bilans ofiar prowadzonych od 7 października odwetowych ataków Izraela na strefę Gazy. Wśród zabitych Palestyńczyków jest co najmniej 5,5 tysiąca dzieci oraz 3,5 tysiąca kobiet. Najnowszy bilans podały władze palestyńskie. Straty po stronie izraelskiej to z kolei około 1200 osób zabitych, 240 zakładników wziętych przez Hamas i 64 żołnierzy, którzy zginęli w walce od początku wojny. Tymczasem dyrektor generalny szpitala w strefie Gazy, Mohamed Zabut, powiedział, że wszystkie wcześniaki przebywające w szpitalu El-Shifa zostały ewakuowane. 31 dzieci, 3 lekarzy i 2 pielęgniarki mają wkrótce wyjechać do Egiptu, poinformował cytowany przez agencję AFP. Jak informuje Ministerstwo Zdrowia Strefy Gazy, placówkę opuściło 31 wcześniaków, które zostały tam po opuszczeniu wczoraj szpitala przez większość pacjentów. Wczoraj rano ze szpitala El-Shifa ewakuowano około 2,5 tysiąca przesiedlonych tam mieszkańców, personelu i pacjentów. Izrael twierdzi, że Hamas wykorzystywał kompleks medyczny jako bazę wojskową. Zmarła była pierwsza dama Rosalynn Carter, żona 39. prezydenta Stanów Zjednoczonych Jimmy Cartera. 2 dni wcześniej została objęta opieką hospicyjną w swoim domu w stanie Georgia. Miała 96 lat. Rosalynn Carter zmarła w niedzielne popołudnie w otoczeniu rodziny w swoim domu w miejscowości Plains. W maju tego roku zdiagnozowano u niej demencję, a w piątek otoczono domową opieką hospicyjną. Rosalynn była moim równorzędnym partnerem we wszystkim, cokolwiek osiągnąłem, napisał w oświadczeniu były prezydent Jimmy Carter, który w ubiegłym miesiącu obchodził 99. urodziny. On również jest objęty opieką hospicyjną. No, Rosalynn była żoną Jimmy'ego Cartera przez 77 lat i służyła jako pierwsza dama podczas jego kadencji w latach 1977-1981. Zarówno jako pierwsza dama, jak i po opuszczeniu Białego Domu zajmowała się kwestiami zdrowia psychicznego oraz praw człowieka. W imieniu wdzięcznego narodu przesyłamy wyrazy miłości prezydentowi Carterowi, całej rodzinie Carterów i niezliczonym ludziom w naszym kraju i na świecie, których życie jest lepsze, pełniejsze i jaśniejsze dzięki spuściźnie Rosalynn Carter, napisali w oświadczeniu prezydent Joe Biden i jego żona Jill. Nowe fakty w sprawie śmierci płetwonurka, który szukał Grzegorza Borysa. Jak ustaliło Radio Z, w sprawie śmierci płetwonurka, który brał udział w poszukiwaniach Grzegorza Borysa, pojawiły się nowe fakty. Wyjaśnieniem okoliczności śmierci strażaka zajmują się biegli, którzy do tego celu zostali powołani przez prokuratora. To osoby, które brały udział w przeprowadzonym na początku listopada w miejscu tragedii eksperymencie procesowym, podaje radio. Nie jest tajemnicą, że okoliczności śmierci 27-letniego płetwonurka Bartosza Błyskała, który brał udział w poszukiwaniu Grzegorza Borysa, nie są do końca jasne. Jak ustaliło Radio Z, członek grupy poszukiwawczej nie miał do dyspozycji centrali do łączności podwodnej, a jedynie kablolinie. Rzecznik prokuratury okręgowej w Gdańsku, Grażyna Wawryniuk, przekazała, że prokurator podjął decyzję o powołaniu specjalnych biegłych pod koniec ubiegłego tygodnia. Doprecyzowała, że mowa tu o specjalistach z zakresu bezpieczeństwa nurkowania, a także medycyny hiperbarycznej. Powołano ich dla oceny prawidłowości decyzji podejmowanych w czasie prowadzonych czynności poszukiwawczych. Badaniu biegłych zostanie także poddany sprzęt, który był używany przez nurka, uściśliła prokurator Wawryniuk. Specjaliści, którzy zajmą się ustaleniem okoliczności śmierci płetwonurka, brali już udział w przeprowadzonym na terenie zbiornika wodnego Lepusz w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym pewnego eksperymentu. Odtworzono wówczas cały przebieg akcji poszukiwawczej właśnie z udziałem nurków. Z kolei w minionym tygodniu swoją pracę rozpoczęła komisja, której zadaniem ma być ustalenie okoliczności śmierci Bartosza Błyskała. Miejscem pracy komisji jest Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. W skład komisji wchodzi 6 osób. 27-letni płetwonurek Bartosz Błyskała zmarł 1 listopada bieżącego roku. Rosyjski regulator transportu lotniczego, Urząd Rosawiacja, nakazał przewoźnikom, by przygotowali się do regularnych rejsów do stolicy Korei Północnej, Pjenjangu, podał w poniedziałek niezależny portal The Moscow Times, powołując się na doniesienia mediów prorządowych. Polecenie takie otrzymały linie lotnicze Aeroflot, największy przewoźnik w Rosji, i Aurora, działająca na Bliskim Wschodzie. Przeloty mają być realizowane pomiędzy Moskwą, Władywostokiem i Pjenjanem. Obecnie wykonywane są loty tylko z Władywostoku, 2 razy w tygodniu do Pjenjangu, i z powrotem latają północno-koreańskie linie Air Koryo. The Moscow Times przypomina, że w ubiegłym tygodniu delegacja Rosawiacji złożyła wizytę w Korei Północnej. Źródła, na które powołał się prorządowy dziennik Kommersant, twierdziły, że rosyjski regulator chce nie tylko rozszerzyć regularne loty do Korei Północnej, ale też wprowadzić zmiany w dwustronnych umowach o łączeniach lotniczych. Pierwszą taką umowę Moskwa podpisała z Koreą Północną w 1997 roku. Niemniej Aeroflot nie ma teraz niezbędnych zezwoleń na loty do Pjenjangu. Przed pandemią COVID-19 turyści z Rosji mogli odwiedzać Koreę Północną w ramach wycieczek zorganizowanych. Po wybuchu pandemii ten ruch turystyczny ustał. Od lata tego roku wznowiono przeloty Air Koryo. Tymi liniami podróżują między Władywostokiem i Pjenjangiem grupy robotników z Korei Północnej, głównie zatrudnionych w budownictwie. Przelot na trasie Pjenjang-Władywostok zajmuje około godziny. Rosja i Korea Północna zacieśniły relacje po inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Przywódca Korei Północnej Kim Jong-un złożył we wrześniu bieżącego roku wizytę w Rosji i spotkał się z Władimirem Putinem. Pod koniec lipca bieżącego roku w Pjenjangu gościł minister obrony Rosji Siergiej Szojgu, który zabiegał tam o sprzedaż Moskwie amunicji artyleryjskiej.
A może to ostatni raz, może to ostatnie promienie słońca. Będziemy walczyć do końca. A może to ostatni raz, może to ostatnie promienie słońca. Będziemy walczyć do końca. Ostatni, ostatni raz z tobą jeszcze jeden dzień. Ostatni, ostatni raz.
Jeszcze na moment wracamy do wiadomości. Rosjanki po raz pierwszy od wybuchu wojny sprzeciwiły się publicznie Putinowi. Brytyjski MON zauważa w nowym raporcie wywiadowczym, że żony rosyjskich żołnierzy wysyłanych na Ukrainę przeprowadziły pierwszą publiczną demonstrację w Moskwie od lutego 2022 roku, czyli początku wojny. Jak przekazano, 7 listopada protestujące zebrały się na placu teatralnym i rozwinęły transparenty, domagając się objęcia swoich partnerów rotacją i odsyłania ich poza linię frontu przez resort obrony. Podkreślono, że od początku inwazji na Ukrainę w mediach społecznościowych codziennie pojawiają się relacje rosyjskich żon i matek, które protestują przeciwko warunkom służby swoich bliskich. Jednak drakońskie ustawodawstwo Rosji jak dotąd uniemożliwiło krewnym żołnierzy połączenie się we wpływową siłę lobbingową, tak jak czyniły to matki żołnierzy podczas wojny afgańsko-sowieckiej w latach 80. ubiegłego wieku. Dodano, że choć policja rozpędziła protesty na placu teatralnym w ciągu kilku minut, jest on godny uwagi, ponieważ przedłużające się w nieskończoność misje bojowe personelu bez rotacji najwyraźniej są coraz częściej postrzegane jako niemożliwe do wytrzymania zarówno przez samych żołnierzy, jak i ich krewnych. Przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka chce, by prezes Orlenu Daniel Obajtek podał się do dymisji. To nie jest cudowny menadżer, to jest wójt Pcimia, który uciekł z ławy oskarżonych, mówił polityk. Borys Budka odpowiadał na pytania dziennikarzy, czy w jego ocenie prezes Orlenu Daniel Obajtek powinien podać się do dymisji.
Czy Daniel Obajtek powinien podać się do dymisji według pana przed utworzeniem nowego rządu, czy niech trwa i dopiero nowy rząd będzie ewentualnie odwoływał?
Nie, no jasne, powinien podać się do dymisji, to jest oczywiste. No, on był częścią pisowskiej nomenklatury. To nie jest tak, że Daniel Obajtek to jest ktoś, kto menadżer wspaniały, to jest wójt Pcimia, który dzięki politycznemu wsparciu najpierw uciekł z ławy oskarżonych, bo przypomnę zmianę przepisów kodeksu postępowania karnego, która pozwoliła prokuraturze wycofać akt oskarżenia, a potem umorzyć sprawę Obajtka, tylko po to, by mógł zasiadać w agencjach rządowych, w spółkach Skarbu Państwa, by móc go ciągnąć za uszy. No i stał się elementem pisowskiego układu. No i mam nadzieję, że przynajmniej na koniec on, w przeciwieństwie do pana Morawieckiego, będzie miał odrobinę honoru i położy papiery i poda się do dymisji.
A dziwi się pan, że jeszcze tego nie zrobił?
Nie no, przecież im chodzi o kasę. Każdy dzień na tym stanowisku to są olbrzymie pieniądze dla Obajtka, tych ludzi, których wpuścił do Orlenu. Więc tam to jest to oczywiste. To tak jak pan Morawiecki udaje, że będzie premierem, no robi to po to, by przedłużyć to na kolejny miesiąc, bo przecież to są kolejne pieniądze, jeszcze pewnie rozda w KPRM-ie nagrody, co obiecał, bo przecież nie ze swoich rozdaje. Dla tych ludzi jedyne, co dzisiaj się liczy, to kasa. I niestety przez 8 lat przyzwyczaili do tego, że Kaczyński zawarł półprawdę w swoim twierdzeniu, że oni do polityki nie poszli dla pieniędzy. Oni do polityki poszli dla olbrzymich pieniędzy.
A teraz druga część rozdziału, który rozpoczęliśmy w dniu wczorajszym. Powieści Ku pokrzepieniu serc, jak to nazywał autor, czyli Henryk Sienkiewicz, Ogniem i mieczem.
Chciałbym do świtania te 10 mil przejechać. Później wszyscy wypoczniemy.
Zaledwie jednak przyniósł bukłaki z winem i żywność, gdy zatętniało przed sienią. Mały rycerz spojrzał przez okno. W tej chwili drzwi izby roztwarły się i ukazał się w nich Zagłoba, blady, siny, spotniały, zadyszany.
W konie!
Pan Michał zbyt był doświadczonym żołnierzem, aby w takich razach na pytania czas tracić. Chwycił co prędzej Kniaziównę, wyprowadził ją na podwórze i posadził na kulbakę. Rzucił ostatnie spojrzenie, czy popręgi dociągnięte, i powtórzył:
w konie!
Kopyta zatętniały i wkrótce znikli w ciemnościach jeźdźcy i bachmaty jak orszak mar. Lecieli długo bez wypoczynku, aż dopiero gdy blisko mila drogi dzieliła ich od Płoskirowa i przed wejściem księżyca pomroka stała się tak gruba, że wszelki pościg był niemożebny. Pan Włodyjowski zbliżył się do Zagłoby i spytał:
co to było?
Czekałem, panie, nie, ale czekaj. Okrutnie mi się zdyszał. Mało mi nóg nie odjęło. O.
Ale co to było?
Diabeł we własnej osobie Mówię ci, diabeł albo smok, któremu jedną głowę utniesz, druga odrasta. Bohuna na rynku widziałem.
Chyba właśnie masz delirium.
Na rynku go widziałem jako żywo, a przy nim 5 czy 6 ludzi policzyć nie mogłem, bo mało mi nóg nie odjęło. Pochodnie przy nim trzymali. Mówię ci, panie Michale, że wolałbym spektrum na cmentarzu zobaczyć niż jako... I co u diabła za moje szczęście, że to ja go właśnie wszędy pierwszy spotykam. Psów wsadzić w gardło, takie szczęście. Czy to nie ma innych ludzi na świecie? Niego inni spotykają, nie? Zawsze ja, ja, ja.
A on widział właści?
Żeby on mnie widział, to byś ty już mnie, panie Michale, nie widział. Tego tylko brakowało.
Ważna by to była rzecz wiedzieć, czy on goni za nami, czy też do Waładynki, do Chorpyny jedzie w tym mniemaniu, że nas po drodze ułapi.
Mnie się widzi, że do Waładynki.
Tak i musi być. Wtedy my jedziemy w jedną stronę, a on w drugą. I teraz mila już albo dwie między nami, a za godzinę będzie 5. Nim się po drodze o nas dowie i nawróci, będziemy w zbarażu.
Chwała Bogu, jakobyś mi plaster przyłożył. Ale powiedz mnie, jak to być może, by on był na wolności, skoro jego rzędzian w ręce komendanta włodarskiego wydał?
Po prostu uciekł.
To już szyję takiemu komendantowi uciąć. Rzędzian! Hej, rzędzian!
A czego jegomość chce?
Komuś ty bohuna wydał?
Panu Rygowskiemu.
A któż to ten pan Rygowski?
To wielki kawaler. Porucznik pancerny spod chorągwi króla jegomości.
A podaj, że cię! To ja już wiem! Nie pamiętasz, nowaćman, co nam pan Longinus opowiadał o nieprzyjaźni pana Skrzetuskiego z Rygowskim? To przecie pana łaszcza strażnika krewniak i za jego konfuzję ma do Skrzetuskiego odium.
Rozumiem, rozumiem. On to musiał bohuna na złość puścić. Ale to kryminał, taka sprawa i gardłem pachnie. Pierwszy będę delatorem.
Daj go Boże spotkać. A pewnie do trybunałów nie pójdziemy.
Rzędzian nie wiedział dotąd, o co idzie, bo po odpowiedzi danej Zagłobie znów wysunął się naprzód, do Kniaziówny. Jechali teraz wolno. Księżyc zeszedł, mgły, które z wieczora unosiły się nad ziemią, opadły i noc zrobiła się widna. Włodyjowski pogrążył się w zamyśleniu. Po godzinie drogi przeprawili się przez Medwiedówkę i wjechali w las ciągnący się od samego brzegu rzeki dwoma czarnymi ścianami wzdłuż drogi.
Już te okolice znam dobrze. Teraz ten bór niedługo się skończy, a za nim będzie z ćwierć mili pola gołego, przez które idzie gościniec z Czarnego Ostrowu, a potem znów bory jeszcze większe, aż do Matczyna. Na Bóg, że w Matczynie zastaniemy już chorągwie polskie.
Pora już, żeby zbawienie przyszło.
Czas jakiś jechali w milczeniu, jasnym, oświeconym przez promienie księżyca gościńcem.
Dwa wilki drogę przeszły.
Widzę. A ot, trzeci.
Szarawy cień przemknął się istotnie o 100 kilkadziesiąt kroków przed końmi.
Ot, czwarty.
Nie, to sarna. Patrz, maćpanna. 2, 3...
Co u licha? Sarny za wilkami gonią? Świat, widzę, przewraca się do góry nogami.
Jedźmy, no nieco prędzej. Rzędzian, bywaj! I z panną naprzód.
Pomknęli, ale Zagłoba pochylił się w pędzie do ucha Wołodyjowskiego i pytał...
Panie Michale, a co tam nowego?
Źle. Widziałeś waść? Zwierz z legowisk ze snu się zrywa i nocą pomyka. To znaczy, że go płoszą.
Ale kto?
Kto? Wojska! Kozacy albo Tatary idą nam od prawej ręki.
A może nasze chorągwie?
Nie może być, bo zwierz umyka od wschodu, od Piławiec. Więc na pewno Tatarzy szeroko ławą idą.
Umykajmy, panie Michale, na miły Bóg!
Nie ma innej rady. Ej, żeby tak tu Kniaziówny nie było. Podeszlibyśmy pod same Czambuły, żeby z paru urwać. Ale z nią ciężka może być przeprawa, jeśli nas na oko wezmą.
Bój się Boga, panie Michale.
Widzisz no właśnie tam? Na prawo, między drzewami. Łuna świta.
Jezusie Nazareński, królu żydowski!
Cicho właśnie.
Siła jeszcze do lasu?
Zaraz się skończy.
A potem pole?
Tak jest, o Jezu.
Cicho, waść. Za polem drugi las?
Aż do Matczyna.
Dobrze, byle nas na tym polu nie najechali. Jeżeli się do drugiego lasu szczęśliwie przedostaniem, to śmiej w domu. Jedźmy teraz razem. Szczęściem Kniaziówna z Rzędzianem na burłajowych koniach.
Popędzili konie i zrównali się z jadącymi na przodzie.
Co to za łuna na prawo?
Mościa panno, tu nie ma co ukrywać. To mogą być Tatarzy.
Och, Jezus Maria!
Nie trwóż się, wać panna. Szyja moja w tym, że im umkniemy, a w Matczynie nasze chorągwie.
Dla Boga, umykajmy!
Ucichli i mknęli jak duchy. Drzewa poczęły żednąć, las kończył się, ale też i łuna nieco przygasła. Wypadli z lasu na pole, a raczej na step, który ciągnął się blisko ćwierć mili, a na którego przeciwległym końcu czerniła się znów wstążka lasu. Kalizna ta, ze wszystkich stron odkryta, srebrzyła się teraz cała od promieni księżyca i było na niej tak prawie widno jak w dzień. Dobiegli już do połowy pola. Przeciwległy las stawał się coraz bliższy, wyraźniejszy, gdy nagle mały rycerz wyciągnął rękę ku wschodowi.
Patrz, waść, widzisz?
Krze jakoweś zarośla w dalekości.
Te krze się ruszają. W konie teraz, w konie, bo już nas dojrzą niezawodnie.
Wiatr zaświstał w uszach uciekających. Zbawczy las zbliżał się coraz bardziej. Nagle z owej ciemnej masy zbliżającej się od prawej strony pola doleciał naprzód jakoby szum, podobny do szumu fal morskich. A w chwilę potem jeden ogromny krzyk targnął powietrze.
Widzą nas! Przysiadmy, diabły, wilczy łajtaki!
Las był tak blisko, że uciekający czuli już prawie surowe i chłodne jego tchnienie. Ale też i chmura Tatarów stawała się coraz wyraźniejszą, a z ciemnego jej ciała poczęły wysuwać się długie odnogi, jakoby macki olbrzymiego potworu, i zbliżać się ku uciekającym z niepojętą szybkością. Wprawne uszy Włodyjowskiego odróżniły już wyraźne wrzaski. Panu Włodyjowskiemu przez głowę przelatywały na kształt piorunów pytania: co będzie, jeżeli konie nie wytrzymają? Co będzie, jeżeli który z nich padnie? Były to dzielne tatarskie bachmaty, żelaznej wytrwałości, ale szły już od Płoskirowa, mało co wypoczywając po onym szalonym biegu od miasta aż do pierwszego lasu. Można się było wprawdzie przesiąść na luźne, lecz i luźne były znużone. Co będzie? Myślał pan Włodyjowski i serce zabiło mu trwogą. Może po raz pierwszy w życiu, nie o siebie, ale o Helenę, którą w tej długiej podróży pokochał jak siostrę rodzoną. A wiedział i to, że Tatarzy raz zacząwszy gonitwę, nie ustaną tak prędko.
Koń mi się potknął!
Nic to!
Tymczasem wpadli do lasu. Objęła ich ciemność, ale też pojedynczy jeźdźcy tatarscy nie byli dalej za nimi jak na kilkaset kroków. Wszelako mały rycerz wiedział już, jak ma postąpić.
Rzędzian, skręcaj z panną w pierwszą drogę z gościńca.
Dobrze, mój jegomość.
Mały rycerz zwrócił się do Zagłoby.
Pistolety w garść.
I jednocześnie położywszy rękę na cuglach konia pana Zagłoby, począł jego bieg hamować. Odległość między nimi a Rzędzianem, który umykał z Heleną, poczęła się zwiększać coraz bardziej. Na koniec przybyli do miejsca, gdzie gościniec skręcał się dość nagle ku zbarażowi, a wprost dalej szła wąska drożyna leśna, wpół przesłonięta gałęziami. Rzędzian wpadł na nią i po chwili oboje z Heleną znikli w gęstwinie i ciemności. Tymczasem Włodyjowski wstrzymał konia swego i Zagłoby.
Na miłosierdzie boskie, co czynisz?
Wstrzymamy pogoń. Nie ma innego dla Kniaziówny ratunku.
Zginiemy!
To zginiemy! Stań tu właśnie na boku gościńca! Tutaj! Tutaj!
Obaj przyczaili się w ciemności pod drzewami. Tymczasem gwałtowny tętent bachmatów tatarskich zbliżał się i huczał jak burza, aż się cały las nim rozlegał.
Stało się!
Rzekł Zagłoba i podniósł do ust wukłak z winem. Pił i pił, po czym wstrząsnął się.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, gotowym na śmierć.
Zaraz, zaraz. Trzech idzie naprzód. Tego chciał.
Jakoż na jasnym gościńcu ukazało się trzech jeźdźców, siedzących widocznie na najlepszych bachmatach. Za nimi o 200 lub 300 kroków pędziło kilkunastu innych, a dalej jeszcze cały gęsty, zbity tłum ordyńców. Gdy trzej pierwsi zrównali się z zasadzką, huknęły dwa strzały, po czym pan Wołodyjowski rzucił się jak ryś na środek gościńca i w jednym mgnieniu oka, nim pan Zagłoba miał czas spojrzeć i pomyśleć, co się stało, trzeci Tatar padł jakby gromem rażony.
W konie!
Pan Zagłoba nie dał sobie tego dwa razy powtarzać i ruszyli gościńcem na kształt dwóch wilków, za którymi stado zajadłych psów goni. Tymczasem dalsi ordyńcy nadbiegli do trupów i poznawszy, że owe gonione wilki potrafią na śmierć ukąsić, wstrzymali nieco konie, czekając na innych towarzyszów.
Widzisz, Waść? Wiedziałem, że się zatrzymają.
Ale jakkolwiek uciekający zyskali kilkaset kroków, przerwa w gonitwie nie trwała długo, tylko że Tatarzy biegli już większą kupą i nie wysuwali się pojedynczo naprzód. Jednakże konie uciekających były zmęczone długą drogą i pęd ich słabł. Szczególnie koń Zagłoby, wiozący na grzbiecie tak znaczny ciężar, potknął się znowu, raz i drugi. Staremu szlachcicowi resztki włosów stanęły na głowie na myśl, że padnie.
Panie Michale, najdroższy panie Michale, nie opuszczaj się mnie!
Bądź waść pewien!
Pierwsza strzała bzyknęła koło ucha pana Zagłoby, a za nią inne poczęły bzykać i świstać, i śpiewać, jakoby bąki i pszczoły. Jedna przeleciała tak blisko, że prawie otarła się bełtem o uszy pana Zagłoby. Wołodyjowski zwrócił się i znowu dał po dwakroć z pistoletów ognia do goniących. Wtem koń pana Zagłoby potknął się tak silnie, że nozdrzami niemal zarył w ziemi.
Na Boga żywego, koń mi pada!
Z kulbaki w las!
To rzekłszy sam osadził konia, zeskoczył i w chwilę później obaj z Zagłobą znikli w ciemnościach. Ale manewr ten nie uszedł skośnych oczu Tatarów i kilkudziesięciu z nich, zeskoczywszy również z koni, puściło się w pogoń za uciekającymi. Gałęzie zerwały z głowy czapkę Zagłobie i biły go po twarzy, szarpały za żupan, ale szlachcic, wziąwszy nogi za pas, umykał, jakby mu 30 lat wieku było. Na koniec stoczył się w głęboki wykrot i czuł, że się już nie wygramoli, bo siły opuściły go zupełnie.
Gdzie właśnie jest?
Tu, w dole! Już po mnie, ratujcie, panie Michale!
Ale pan Michał bez wahania wskoczył do wykrotu i położył rękę na ustach pana Zagłoby.
Cicho, waść! Może nas minął?
Tymczasem nadbiegli Tatarzy. Jedni z nich minęli istotnie wykrot, inni szli zwolna, obmacując drzewa i rozglądając się na wszystkie strony. Rycerze utaili dech w piersiach. Wtem iskry posypały się na wszystkie strony. Tatarzy poczęli krzesać ogień. Przy blasku ich widać było dzikie twarze o wystających policzkach i nabrzękłe wargi dmuchające w zatlone chówki. Przez jakiś czas chodzili tak w koło, o kilkadziesiąt kroków od wykrotu, podobni do jakichś złowrogich widm leśnych, i zbliżali się coraz bardziej. Ale w chwilę później jakieś dziwne szumy, szmery i zmieszane okrzyki poczęły dolatywać z gościńca i budzić uśpione głębie. Tatarzy przestali krzesać i stanęli jak wryci. Ręka Wołodyjowskiego wpiła się w ramię Zagłoby. Krzyki zwiększały się i nagle buchnęły czerwone światła, a wraz z nimi rozległa się salwa muszkietów. Jedna, druga, trzecia. Za nią okrzyki ała, szczęk szaber, kwik koń, tętent i wrzaski pomieszane. Na gościńcu wrzała bitwa.
Nasi! Nasi!
Wy morduj, bij się, czerżni!
Sekunda jeszcze. Koło wykrotu przebiegło w największym popłochu kilkudziesięciu Tatarów, którzy zmykali teraz co duchu ku swoim. Pan Wołodyjowski nie wytrzymał. Skoczył za nim i jechał na ich karkach wśród gęstwy i ciemności. Zagłoba pozostał sam na dnie jamy. Po chwili próbował wyleźć, ale nie mógł. Bolały go wszystkie kości i zaledwie zdołał na nogach się utrzymać.
Dawaj za kim, uciekliście! Szkoda, że tu który nie został. Miałbym kompanię w tej jamie i pokazałbym mu, gdzie pieprz rośnie. O poganie! Narną was tam teraz jak mydła. Dla Boga hałas tam teraz coraz większy. Chciałbym, żeby to był sam ciąży Jeremi, bo ten by dopiero wam przygniał. Hałakujcie, hałakujcie!
Krzyki i salwy muszkietów poczęły oddalać się w stronę pola i pierwszego lasu.
Aha, już im na karkach jadą. Nie wytrzymaliście, przobraty! Chwała bądź Bogu Najwyższemu!
Krzyki oddalały się coraz bardziej.
Ale to widzę, przyjdzie mi posiedzieć w tej jamie. Tak aby brakowało, żeby mnie wilcy zjedli. Naprzód bochun, potem Tatarzy, a w końcu wilcy. Panie Michale! Panie Michale!
Cisza odpowiedziała panu za głowie. Tylko bur szumiał, a z dala coraz słabiej dochodziły okrzyki.
Chyba się tu spać położę, czy co?
Ale cierpliwość pana Zagłoby na długą jeszcze miała być wystawiona próbę, bo szaro już było na niebie, gdy na gościńcu dał się ponownie słyszeć tętent, a następnie światła zabłysły w mroku leśnym.
Panie Michale! Tu jestem!
To właściwie byłaś!
Ba! Kiedy nie mogę!
Pan Michał z łuczywem w garści stanął nad jamą i podając rękę Zagłobie, rzekł:
no, Tatarów nie ma. Przejechaliśmy się na nich aż za tamten las.
A któż to nadszedł?
Kuszel i Rostworowski, w 2000 koni. Moi dragoni także są z nimi.
O to chwała Bogu. Dajże mi się czego napić, bo zemdlał.
W 2 godziny później pan Zagłoba, napojony i nakarmiony należycie, siedział na wygodnej kulbace wśród dragonów Wołodyjowskiego, a obok niego jechał mały rycerz i tak mówił:
już, że się bać pan nie martw, bo choć do Zbaraża razem z Kniezówną nie przyjedziemy, ale gorzej by było, gdyby wpadła w pogańskie ręce.
A może Rzędziana wróci jeszcze do Zbaraża?
Tego on nie uczyni. Gościniec będzie zajęty. Ów czambuł, któryśmy odparli, rychło wróci i w trop za nami iść będzie. Z drugiej strony od Konstantynowa idą Chmielnicki i Han.
O dla Boga, toż oni właśnie z Kniaziówną jakby w matnie wpadną.
Głowa też Rzędziana w tym, aby się między Zbarażem a Konstantynowem póki czas przemknął i nie pozwolił się pułkom Chmielnickiego albo Hanowym czambułom ogarnąć. I widzisz, maść, mocno ja ufam, że on to potrafi.
Daj tak, Boże. Panie Michale, a nie pytałeś Kuszla, co się ze Skrzetuskim dzieje?
Jest już w Zbarażu i chwalić Boga, zdrowy. Przyszedł z Zaćwilichowskim od księcia Koreckiego.
A co my jemu powiemy?
No w tym sen.
Wolałbym chyba o całej imprezie zamilczeć. Miałaby dziewczyna teraz, Boże uchowaj, wpaść znowu w ręce kozackie albo tatarskie, to dla Skrzetuskiego byłaby nowa boleść. Taka właśnie, jakoby mu kto przyschłe rany rozdrapał.
Głowę daję, że ją Rzędzian wyprowadzi.
Dałby mi ja za to chętnie swoją, ale nieszczęście teraz na świecie jak dżuma grasuje. Lepiej już milczmy i na wolę Bożą wszystko zdajmy.
Niechże i tak będzie.
Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński żadną miarą nie powinien podlegać ocenie Trybunału Stanu, ponieważ decyzje dotyczące poziomu stóp procentowych są decyzjami kolegialnymi, powiedział w poniedziałek na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Pan prezes NBP Adam Glapiński żadną miarą, w najmniejszym nawet stopniu, nie powinien podlegać pod ocenę Trybunału Stanu, a to dlatego, że te dwie jego podstawowe kompetencje, a więc monetarna i związana z poziomem stóp procentowych, są decyzjami ciał kolegialnych. Nawet gdyby te decyzje były błędne, a moim zdaniem były one jak najbardziej właściwe, to były to decyzje kolegialne. Więc pan prezes Adam Glapiński jest primus inter pares, jest prowadzącym i szefem Rady Polityki Pieniężnej, ale nie on sam podejmuje te decyzje dotyczące wysokości stóp procentowych, powiedział premier Mateusz Morawiecki w trakcie konferencji prasowej. Dodał, że także inne kompetencje monetarne prezes NBP wykonuje w ramach prac zarządu Banku Centralnego. W związku z tym nie ma najmniejszej podstawy, by kierować wniosek przeciwko niemu do Trybunału Stanu, stwierdził Mateusz Morawiecki. Premier odpowiedział na zarzut, że prezes NBP złamał konstytucję, bo cytuję, nie mógł ze środków NBP pokryć deficytu budżetowego. Nigdy nie było tak, że NBP zasypywał deficyt budżetowy, powiedział premier.
Śpiewajmy o tym, co jest życia prozą. O tym, co sercu jest bliskie i drogie. O żebrakach, co przeklinają mrozy. I o matkach, co błogosławią ogień. O szmaciarzach, co grzebią w śmieciu każdym. Nóż się uśmiechnie do nich, los łaskawy. I o poetach, co wpatrzeni w swą gwiazdę. Rozum stracili, pozbawieni sławy. Śpiewajmy o tym, co jest życia prozą. O tym, co sercu jest bliskie i drogie. O biednych matkach, złorzeczących mrozą. O żebrakach, co błogosławią ogień. O dziewczynach, co w godzinie wieczornej kładą dzieci pod obcymi drzwiami. I dygocą przed ludźmi w uniformie, którzy klucz dzierżą od więziennej bramy. Śpiewajmy o tym, co jest życia prozą.
Utwór Edyty Geppert Śpiewajmy to ostatnia pozycja dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję Państwu, Barbara Innicka, zapraszając na antenowe spotkanie w dniu jutrzejszym. W międzyczasie życzę Państwu również miłych przygotowań do święta Dziękczynienia, bo przecież Thanksgiving Day już przed nami za 3 dni. W nadchodzący czwartek. Wszystkiego dobrego.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.